Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i cieszę się, że znowu mogę być tutaj pośród Was i usłużyć Wam słowem i sobie także. Chciałbym na sam początek przeczytać trochę pokaźniejsze fragmenty Pieśni nad Pieśniami. Kilka fragmentów, które może się w jakiś sposób pokrywają, mówią o tym samym, ale może trochę w inny sposób. I zacznę czytać od drugiego rozdziału Pieśni nad Pieśniami, od pierwszego wersetu. Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin, jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem dla mnie jest miłość. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Jego lewica jest pod moją głową, a jego prawica obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place, będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich. Znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Rozdział 5, od drugiego wersetu. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko buskazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra. Z moich palców ciekła mirra na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego. Czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Ósmy rozdział, od pierwszego wersetu. Obyś mi był bratem, który ssał pierś mojej matki. Gdybym cię wtedy spotkała na dworze, całowałabym cię, a jednak nikt by mną nie gardził. Powiodłabym cię, wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komoru mojej rodzicielki. Uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu. Jego lewica byłaby pod moją głową, a jego prawica objęłaby mnie. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie chce. Nie zechce. I jeszcze czwarty rozdział, tylko dwunasty werset. Słowo Boże powiada. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zapieczętowanym, źródłem zapieczętowanym. Gdy tak myślałem o tej pieśni nad pieśniami, gdy przeczytamy sobie tą pieśń, to widzimy, że to jest księga, widać, że jest starego prawa. Jest tu opisana miłość w zasadzie między dwojgiem ludzi, oblubieńcem a oblubienicą, ludźmi, którzy są sobie przeznaczeni. Gdy sobie to przeczytamy wyraźniej, to gdy oni się podziwiają, jeden drugiego podziwiają, to biorą często tutaj pod uwagę te zewnętrzne aspekty osoby człowieka, tak? Jego wygląd, no, te aspekty bardziej zewnętrzne, mniej jest tutaj wychwalania tych rzeczy wewnętrznych. Jednak jest to Słowo Boże i to Słowo objawia pewną rzecz, bo my wiemy, że Stary Testament to jest jakby cień rzeczy przyszłych. I gdy przyszedł Jezus Chrystus, a apostoł Piotr go zdradził i potem siedzieli sobie, już jak on zmartwychwstał przy ognisku, to nie powiedział do Piotra, czy będziesz od tej pory wypełniał wszystkie uczynki, tak jak powinieneś. Nie powiedział do niego, czy będziesz gorliwy o mnie i tak dalej, tylko co on powiedział? Czy miłujesz mnie więcej niż ci? Czyli nawiązał do miłości, do czegoś takiego. Gdy do Jana Chrzciciela przyszli uczniowie z pretensjami, bo jakże to, że Chrystus więcej chrzci, tak, jego uczniowie, niż sam Jan, no to on powiedział, przecież ja mówiłem wam, że ja nie jestem oblubieńcem, tak, ja nie jestem Mesjaszem. Ale widzę, że teraz ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. Znowu widzimy głos, odzew do pieśni nad pieśniami i my widzimy, że w Królestwie Bożym relacja między tak zwanym szefem, tak, tego miasta, przywódcą tego miasta, jak to mówiąc, nie jest prawo, nie jest litera, ale miłość. Miłość. Tak? Czy miłujesz mnie więcej niż ci? I pieśń nad pieśniami mówi o miłości. I już powiedziałem, że ona mówi o tak de facto ludzkiej miłości, o takich aspektach zewnętrznych bardziej, ale Słowo Boże jest ostre, jak miecz obosieczny i objawia zamysły serc ludzkich. I śmiem powiedzieć, że w tej pieśni nad pieśniami jest opisana historia Chrystusa Jezusa, a Jezus Chrystus to jest On jako głowa i my jako Kościół, tak? Jezus Chrystus to nie jest tylko On sam, nie byłby tym, kim jest, gdyby nie oblubienica, po którą przyszedł. Jezus Chrystus to jest On i Kościół. Głowa może żyć sama, ciało nie może bez głowy żyć, tak? Czyli pieśń nad pieśniami jest historią, tak naprawdę historią ludu Bożego, w którym Panem jest Bóg. I to jest właśnie jej godłem, jak tutaj jest wspomniane, jest miłość. Miłość w dwóch różnych aspektach. Dlatego, że jest miłość człowieka do Boga, tak? Ale to nie jest ta sama miłość, co Boga do człowieka. Musimy o tym wiedzieć. I zaraz o tym powiemy sobie tutaj. Chciałbym, zanim to, co jeszcze powiem, uprzedzić jednym zdaniem, ponieważ też jestem członkiem zboru już długi czas, tak? Już ileś tam lat, 10. To wiem, że mamy taką tendencję, słuchając kazania, mówię to trochę rozmyślnie, żeby te słowo często kierować do naszego sąsiada, tak? Albo do wybranej osoby i mówić, że no tak, dobrze, tak, że to do tego, mówię to rozmyślnie. Ale chciałbym, żebyśmy każdy z nas to słowo wziął do siebie i się zastanawiał, co Bóg do nas mówi, dlatego że to jest takie słowo, że łatwo jest coś takiego zrobić. Po prostu mnie skierować do kogoś innego. Dlatego, że tutaj w tych fragmentach, w których przeczytałem, są wymienione w zasadzie trzy grupy ludzi. I tak naprawdę takie trzy grupy ludzi znajdują się w każdym królestwie ludzkim, ale też i Bożym, w każdym kościele. My sobie kojarzymy, że ta oblubienica, tak, to jest Kościół. Ale spróbujmy na to inaczej. Ta oblubienica to jest jakby częścią Kościoła. W tym słowie dalej jest mowa o stróżach, tak, których ona spotkała. Stróże miasta, którzy obchodzą mury. Załóżmy miasta, to jest następna grupa. I są córki jeruzalemskie, o których tu jest mowa. Oczywiście najważniejszą postacią jest Jezus Chrystus, tak? I tu jest ten oblubieniec, który tutaj jest. I chcę, byśmy zwrócili taką ciekawą rzecz tutaj, że ta pieśń nad pieśniami mówi o Kościele nie tylko w jednym momencie czasów, ale we wszystkich czasach. Czyli mówi o stanie Kościoła. Na początku, gdy przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, to wtedy tymi stróżami miasta, a i właśnie tutaj tak, dlaczego możemy kierować do innych? Dlatego, że niektóre tutaj postacie, o których będę mówił, tak jakby z urzędu, można wskazać ten. Natomiast musimy uważać, bo każdy z nas w historii naszego życia chodzenia z Bogiem może zająć jedno z tych trzech pozycji. Może być tą oblubieńcą w pewnym czasie. W pewnym czasie może być jak te córki jeruzalemskie. A w pewnym czasie może zajmować pozycję tego tutaj tych stróżów, tak? Stróże niekoniecznie w sensie zrozumienia pasterzy, przywódców i tak dalej, ale postawy swojego życia. I dlatego chcę, żebyśmy każdy wziął do siebie tak jakoś to i myślał, czy Bóg nie mówi do nas, w którym właściwie miejscu jesteśmy. Z tych trzech pozycji, tak? Nie kierujmy tego do innych. I teraz Kościół Jezusa Chrystusa, gdy się narodził, był podobny trochę do tej oblubienicy z trzeciego rozdziału, a może od pierwszego do trzeciego, gdzie nie ma żadnej dysharmonii w relacjach miłości między Bogiem a Jego ludem. Pieśń nad pieśniami to wyszedł takie skowronki, taka gloria pierwszej miłości, jak się ktoś pozna z kimś, tak? Nie widzą wad jedni drugich, jak to mówią, miłość ma różowe okulary. Ja też to przeżywałem i mimo Ilia spadną ci te okulary, tak? Nie ma dysharmonii takiej w tej miłości i ta pieśń ma takie na początku uczucia towarzyszą. Natomiast potem się okazuje w tej pieśni, że zaczyna się taka pewna dramaturgia, tak? Bo w pewnym momencie ten oblubieniec, który zawsze był dostępny, zawsze przychodził, gdzieś zaczyna się ukrywać. I w trzecim tutaj rozdziale, jak czytałem, ona spała sobie na łożu i w pewnym momencie szukała tego oblubieńca, tak? I nagle znikł. Wybiegła w nocy szukać go, przybiegła do tych stróżów i go nie ma, ale niedaleko stał. Znalazła go i powiedziała: nie puszczę ciebie już. I do tego miejsca często Kościół, właśnie ten nowotestamentowy, jak się narodził, jest podobny właśnie do tej oblubienicy, że wiecie, w tamtych czasach tymi stróżami to byli przywódcy Izraela, tak? Oni byli ustanowieni nad ludem jako przywódcy. Normalni, pospolici ludzie, że tak powiem, którzy wypełniali ten naród, to można porównać ich do tych córek jeruzalemskich. Natomiast ci, którzy pragnęli Boga żywego, którym Duch Boży wskazywał, pokazywał, tak jak ta Joanna prorokini, tak?
Anna.
Przepraszam. I inni, którzy oczekiwali zbawienia, oni można porównać ich do tej oblubienicy. I wiecie, gdy się ta oblubienica narodziła, to ci stróże, ci, którzy jakby nie przyjęli, tak? Czy te panny jerozolimskie, ci, którzy nie mieli tego ducha, tego poznania, wiecie, oni próbowali to zdławić w samym zarodku, tak? Próbowali tę oblubienicę skrzywdzić, ale co było? Póki był oblubieniec, z nimi nic nie zrobili, syna zatracenia. Ten syn zatracenia odszedł. Ale Bóg wierzył, że tak ma być. I ze wszystkich swoich zachował ich. Czy ten Kościół właśnie, to był taki Kościół pod osłoną Chrystusa, Jego bezpośredniej obecności. On sobie zachował tę oblubienicę i ci, którzy strzegli tego miasta, nie byli w stanie jej skrzywdzić, coś złego zrobić. I chcę powiedzieć, że to jest coś naturalnego, że w mieście są stróże. Ja nie mówię, że oni z natury byli źli. Przecież Chrystus nie wystąpił przeciwko starszym Izraela, tak? Bo sam Bóg ich ustanowił. On tylko im powiedział, że brakowało mi jednej rzeczy. Bo on chciał miłosierdzia. Tak? Oni przestrzegali tych praw, tych reguł, tego, co ustanowili. Ale zapomnieli miłosierdzia Bożego, miłości Bożej, tak, do ludu. Zapomnieli tego, że może wybiegnę naprzód, że w Królestwie Bożym królem jest Bóg. Bo chcieli potem króla swojego, tak? Także ten kościół, zobaczmy, ten kościół tutaj przypomina tą oblubnicę z tych początkowych wersetów Słowa Bożego. I teraz chciałbym, byśmy się tak przyjrzeli może w tym momencie właśnie poszczególnym tym grupom osób. Może pierwszej to tej oblubnicy się przyjrzyjmy. Widzicie, wydaje się nam, że Bóg jakby najbardziej łaskawie patrzy na tę oblubnicę z tego fragmentu, no bo to jest relacja między nimi, dlatego przyjrzyjmy się tej osobie. Wyobraźcie sobie, że jest osoba, która ma blisko relację z kimś. Ona ma od niego wszystko, tak? Bez Chrystusa, jak Paweł powiedział, bez miłości Bożej byłbym niczym. Wiecie, ta oblubnica, jak tutaj było, ona gdy spała, to serce jej czuwało, tak? Gdy on gdzieś zaginął, to okazało się, że ona jest zrozpaczona. Tęskni. Wobec tego, co zrobiła? Wybiegła w nocy w tych ubraniach swoich. W mirrze i tak dalej, tak? Czyli ten Duch Boży, załóżmy, był nad nią. To było dla niej najważniejsze. To, że ona jego tak bardzo pragnęła i tęskniła. I wiecie, to jest miłość człowieka do Boga. Tylko tyle może tak naprawdę. Bóg wzbudzić w sercu człowieka tęsknotę do Boga. I każdy nas to nosi, każdy człowiek. A szczególnie my, jako ludzie Boży, mamy tęsknotę do Boga. Kto ma te zmysły duchowe, to wie o tym, tak? To jest nasza miłość do Boga, która woła do Niego. Jak jeleń wód żywych, tak pragnie dusza moja Ciebie, tak? To jest nasza miłość do Niego. Ale Jego miłość do nas jest znacznie, znacznie większa. Dlatego, że ta miłość Boża to jest On sam i ta miłość Boża zapełnia pustkę naszą, tak? Tą naszą miłość do Niego. Ona ją spełnia, wypełnia i powoduje, że człowiek staje się kimś innym. Staje się jak Chrystus. Że tak naprawdę to Chrystus żyje we mnie, jak słyszeliśmy, tak? Żyje w nas. To jest miłość Boża, która wszystko przewyższa. I musimy pamiętać, że są dwie miłości, tak? I dlatego ta kobieta była taką osobą. Wiecie, gdy wybiegła, gdy go szukała, to czuła się właśnie w taki sposób niezaspokojony. Nagle ten, który jest dla niej wszystkim, chlebem, wodą, paszą, tak, na niwach zielonych, nagle gdzieś nie ma go. Wybiegła i go naturalnie szuka. I teraz spotyka stróży. Gdy spotkała swojego oblubieńca za pierwszym razem, nic się nie stało, tak? Powiedziała, nigdy cię nie puszczę. Ale za drugim razem, zobaczcie, co się stało. A drugim razem, gdy wybiegła, no już go nie znalazła. I stróże, którzy strzegą miasta, postąpili źle. Podobnie postąpili trochę jak Żydzi potem, tak? Wyrzucili chrześcijaństwo spoza swojego obrębu. Wiecie, ja ich nie potępiam, dlatego że oni to robili z dobrym zamysłem. Dlatego że to są stróże, którzy pilnują miasta. Oni zostali po to ustanowieni, żeby strzec miasta, żeby strzec murów przed wrogiem, tak? I teraz, przenosząc to na grunt chrześcijański, jest coś takiego, że właśnie, że w kościele jest grupa ludzi, którzy jakby mają poczucie stróża, tak? Ja nie mówię o starszych, ale są ludzie, którzy noszą w sobie taką odpowiedzialność jako stróża, że oni pilnują zboru, tak? Żeby nic złego tu się nie stało. I to jest dobre. Bóg to ustanowił. Jest tylko jeden problem różniący ich. Że ta kobieta, dla niej wszystkim był Chrystus i jej relacja z Nim. Nic się nie liczyło, bo jej logika była tylko taka. Jak Pan jest ze mną, to jest wszystko dobrze. A tutaj między nimi jest taka różnica, że ci ludzie, stojąc gdzieś, tego zapomnieli. Dla nich najważniejsze to było to miasto. te mury, to co oni ustanowili, tak, do czego doszli, to zapewniało im bezpieczeństwo przed wrogami. I oni stanowili to, że pilnowali, żeby nic nie, tego nie zniszczyło, nie zaburzyło. I jaki paradoks, że ci, ta grupa, ta ulubnica nagle, wiecie, wyobraźcie sobie, jest noc, chodzą stróże i pilnują, żeby wróg do miasta się nie zbliżył. I nagle wybiega kobieta. Jak? No to tutaj tak czytamy, ale taka jak półprzytomna. Ona jest taka dziwna. Jeszcze dziwnie ubrana, w nocnych ubraniach. Jeszcze kapie z niej mirra i biega jak, wiecie, po tym mieście, jak mara nocna i szuka czegoś, nie wiadomo czego. A on mówi, czego szukasz? No szukam mojego ulubieńca. Boga. A mówi, czyżeś oszalała? Toż my jesteśmy ludem Bożym. Tak jak Izraelici. Przecież Bóg jest z nami. Opamiętaj się. Przecież Bóg jest z nami. Wiecie, ale ona mówi, nie. Moje oczy tego nie dostrzegają. Moja dusza nie ma tego. I może być perswazja w pewnym momencie, ale w pewnym momencie ona zaczyna być postrzegana jako zagrożenie dla miasta. Dla ludzi. No bo jak ktoś ma ustalony porządek, tak? I taki ktoś się pojawia, no to tak zaraza pójdzie, nie? Od ludzi do ludzi, od człowieka do człowieka i ferment. I dlatego Żydzi byli gotowi poświęcić jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, żeby od pogan, tak? Żeby Rzymianie nie zniszczyli Izraela. Taka była motywacja. Zła? Dobra. Wydawałoby się, tak? I zobaczmy, że ci ludzie tak postąpili. Chcieli się z nią jakoś rozprawić. Się pozbyć tej osoby. I to jest powiedziane, pobili ją. Zdarli z niej płaszcz. Tak? I zwróćcie uwagę, że ta niewiasta, oblubienica, miała wielki problem. Miała problem jobowy. Bo największy problem Joba to nie były cierpienia fizyczne, nie były to, co on w ciele przychodził, ale największym problemem jego to był, że Bóg milczał. Że Bóg nie opowiedział się za nim. Wyobraźcie sobie. Uważacie się za sprawiedliwych przed Bogiem, za miłujących Boga chodzących za nim, a Bóg milczy. Bóg wystawia, wydawałoby się, przeciwko nam świadectwo wobec innych, że my go nie miłujemy. Ale my wiemy, że go miłujemy. Całym swoim sercem, całą swoją osobą, całą swoją duszą. A wszystkie okoliczności mówią coś wbrew nam. I ludzie, tak jak jego przyjaciele, mówią, no zgrzeszyłeś, no niemożliwe. Ale on wie, że nie zgrzeszył. I najgorsze cierpienie Joba to było milczenie Boga. I ta oblubienica jest tą częścią Kościoła, która może coś takiego przeżywać. Ona jest, dla niej nie ma logiki, dla niej nie ma prawa. To jest drugorzędne, a nawet niepotrzebne czasami, bo ona, ta miłość goni do Boga i jakoś nie dostrzega. Natomiast ci słudzy, oni patrzą inaczej na nią, oni patrzą tutaj na jako zagrożenie i zobaczcie, ich postawa spowodowała, że jej cierpienie się pomnożyło. Oni dołożyli do jej cierpienia wewnętrznego jeszcze cierpienie zewnętrzne. I tymi szatami, które zostały zdarte, wiecie, to są szaty sprawiedliwości Bożej w Jezusie Chrystusie, które my chodzimy w nich. Jeżeli chodzimy w nich, to Bóg widzi w nas przyobleczonych. Jeżeli nie chodzimy w nich, to Bóg widzi nas nagich. Tak jak w Laodycei tutaj, jak brat mówił, oni powiedzieli, nie wiesz, żeś nagi, tak, goły. I wiecie, gdy taka osoba, tak mówiąc już, schodząc do konkretów, okazuje się takim zagrożeniem, to czasami na sposób werbalny, czy Słowem Bożym, czy właśnie jak jest postrzegana jako takie zagrożenie, to my możemy ją tak potraktować, że wzbudzi się w niej co? Przecież Job, jakby milczał i nie przyszli jego bracia, jego przyjaciele, to by nie zgrzeszył tymi ustami, tak? nie zacząłby wylewać tej żółci. Dalej by trwał w tej pobożności, cierpiał w milczeniu. Natomiast oni spowodowali, że jego gorycz się wylała i dał ten upust, tak? I wiecie, tak może być z nami w Królestwie Bożym, że my przyczynimy się, że czyjaś gorycz jeszcze w cierpieniu się objawi. I ten człowiek zamiast doznać pocieszenia, miłości od tych stróżów i tego wszystkiego, tych osób, swoich braci, tak? Nie mówię tylko o stróżach. To, że on będzie rozgoryczony, czyli wyjdzie na jaw jego ja. Ta cielesność, o której brat mówił, pokaże się to, co powinno być ukryte, zakryte charakterem Bożym. I tak to jest. I teraz pomyślmy sobie chwilę, co jest motywem postępowania osób właśnie, które się uważają za stróży, tak? Motywem postępowania Izraelitów, przywódców, co było motywem tego postępowania? Wiecie, mi się wydaje, że był strach. Strach. Lęk. Były oczywiście inne, ale jednym z nich to był strach. Lęk. Co będzie z naszym ludem? Co będzie z naszym narodem? I Słowo Boże powiada, że jeżeli ktoś boi się kary, tak? Boi się kary, to nie jest doskonały w czym?
Miłości.
Miłości. I zobaczcie, że tak naprawdę cała rzecz obija się o tą miłość. Problemem był strach tutaj tych ludzi. Oni działali być może właśnie w dobrej wierze, ale ze strachu. Czyli nie byli doskonałi w tym miłości. Ta różnica między tą oblubienicą a nimi była właśnie w tej miłości. Nie byli doskonałi w miłości i wrócimy do tego później. Ale jeszcze tutaj pojawia się taka trzecia grupa osób, do której wręcz błaga ta oblubnica ich, tak? Jak tutaj jest powiedziane, zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie, nie pośćcie miłości, dopóki sama nie zechce. Oni to troszeczkę inna grupa ludzi. To są ludzie, którzy chcą być katalizatorem w reakcji chemicznej, jeżeli ktoś z was wie, co to jest. Jak ktoś jest dobry z chemii, to wiecie, co robi katalizator? On w zasadzie jest tak, on jest neutralny dla reakcji chemicznej, na przykład kwasu i soli, ale on ją przyspiesza. Tak? Żeby przyspieszyć reakcję chemiczną, trzeba dodać katalizatora. On jest neutralny w zasadzie, ale on ją przyspieszy. I czasami my, jako Kościół, czasami możemy być w takiej pozycji tych córek jeruzalemskich, że chcemy przyspieszyć proces między Chrystusem a moim bratem, a moją siostrą w ich miłości. Tak? I te osoby, i my, gdy stoimy czasami w takiej pozycji, zapominamy o jednej zasadzie, którą tutaj zacytowałem celowo. 12 werset 4 rozdziału, to co czytałem. Ogrodem zamkniętym jest moja oblubienica, siostra. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. I żebyśmy dobrze mnie zrozumieli, ja nie mam na myśli tutaj sytuacji grzechu, tak? Chociaż napominać jedni drugich, jeśli widzimy, że brat zgrzeszył, jest dobrze, ale to też trzeba czynić w miłości. Ja nie mówię tutaj o takim czymś tutaj. Ja mówię tutaj o pewnym wzorcu pobożności. Każdy z nas nosi w sobie pewien wzorzec chrześcijanina i pobożności, tak? No wiadomo, że każdy jest zgodny, że grzeszyć nie możemy. To jest zgodne. Ale inne uczynki miłości, tak? To każdy ma sobie jakiś tam wzorzec według tego, w jakim zborze jest, z jakiej kultury pochodzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I może tak być, że ten wzorzec swojej miłości, chodzenia z Panem, który wyrobił przez lata, może próbować w jakiś sposób narzucić drugiej osobie, tak? W jakiś delikatny sposób, mniej delikatny, czasami nachalny. I kilka takich przykładów.